Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jesienią 2023 roku Teresa i Andrzej Starmachowie, krakowscy kolekcjonerzy, przekazali na rzecz dwóch krakowskich instytucji muzealnych znaczącą część swojej kolekcji dzieł sztuki. No właśnie, już jutro pokaz tego daru, a my pędzimy do Bunkra Sztuki, gdzie oczekuje nas Andrzej Starmach, przygotowujący ostatnie już działania przed jutrzejszym wernisażem.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Przed otwarciem wystawy w Bunkrze Sztuki i to będzie bardzo szczególna wystawa pokazująca, mówiąc krótko, siłę pewnego gestu, na który zdecydował się pan wraz z żoną, panią Teresą Starmach. No i muszę spytać o tę decyzję, bo niestety w naszych czasach to jest bardzo dziwna decyzja, że człowiek pozbywa się swojego.
Wie pani, dla mnie najdziwniejsze jest to, że w Polsce są dziwne rzeczy, które są powszechne na całym świecie. Wie pani, niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że zbiory większości muzeów na świecie to albo są ukradzione, albo podarowane. I to jest czymś tak powszechnym i naturalnym na świecie, już nie mówiąc o, muzeach stworzonych przez właścicieli galerii, prawda? Chociażby Muzeum Baylera w Bazylei, czy Muzeum Mechty w Saint-Paul-de-Vence, ale oczywiście my w żaden sposób się do nich nie porównujemy. I ta myśl dojrzewała kilka lat między mną a żoną, gdzieś jakieś 2 lata temu wzięliśmy kartkę i zaczęliśmy tam co jakiś czas dopisywać. Kilku było bardzo takich zażartych dyskusji, dajemy czy nie dajemy, ale stwierdziliśmy, mówiąc może nieskromnie, ale zdając sobie sprawę z tego, bo jesteśmy historykami sztuki, że kilka dzieł w tej kolekcji, tudzież całych wystaw, które udało nam się zdobyć, są absolutnie przełomowymi dla powojennej sztuki polskiej i że, nie wiem jak to powiedzieć, sumienie by nam nie pozwoliło, gdyby to leżało cały czas w skrzyniach w magazynie, najpierw u nas, a potem u córek koleją rzeczy.
Tak, bo nie było miejsca w domu, po prostu trzeba było gdzieś...
No nie, o miejscu w domu to w ogóle nie wspomnę, bo przecież tu są takie dzieła jak Labirynt Edzia Krasińskiego, który wymaga 120 metrów przestrzeni, prawda? Czy dzieła Mirka Bałki, czy olbrzymie zbiory fotografii, któreśmy przekazali. Także ta myśl dojrzewała, aby stało się coś normalnego w tej dziedzinie, żeby o sztuce gdzieś tam napisano, nie tylko w kontekście, że ukradziono albo coś sprzedano w Polsce za $1 000 000, a na świecie za $100 000 000. Aczkolwiek, znowu wracając do tych cen, które wymienia, w zasadzie byłem przeciwny wycenianiu tego, ale okazało się to, że względów prawnych niemożliwe. Musi to być na stanie w muzeach z jakąś tam wartością. I obawiam się, że gdyby nie podana ta teoretyczna wartość, mówię teoretyczna, bo równie dobrze można to wycenić na 20 milionów i na 100 milionów, bo są to dzieła niespotykane. Nigdy nie było w handlu gier wojennych Abakanowicz, prawda? To gdyby nie ta suma, która padła, to obawiam się, że i tak by o tym nikt nic nie napisał, ani nie byłby tym zainteresowany.
Czyli chyba musimy się pogodzić, że sumy są częścią świata sztuki i ona jest publiczną sumą, ta suma?
Muzea to podliczyły i tam pada suma jakaś około 50 milionów złotych, ale mówię, to są szczególnie w wypadku tego typu, gdzie już łatwiej jest wycenić taki klasyczny obraz, powiedzmy, niż te różne obiekty, instalacje, które są sensu stricte pracami muzealnymi, które żadne muzeum w dzisiejszych czasach by ich nie było w stanie zdobyć, wejść w ich stan posiadania z dwóch powodów. Po pierwsze, nie istnieją na rynku, nie istnieją nigdzie do zdobycia, ponieważ co było przez te 30 parę lat, czy 40, bo jeszcze pewnie, to udało nam się zdobyć i żeśmy to strasznie pazernie zagarnęli. A po drugie, gdyby się pojawiły na rynku, no to ceny, które by padły za to, przekraczałyby roczne budżety muzeów, więc w ogóle to nie wchodziło w grę. A tak to myślę, no może robimy coś dobrego, może odkupimy resztę grzechów.
Brakuje mi tego jednego momentu, kiedy pewnie pani Teresa Starmach to powiedziała, bo jestem przekonana, że o wszystkim decyduje, znając życie.
Oczywiście.
Właśnie. Andrzej, oddajemy i będziemy mieć to z głowy, albo inaczej. Jak to było? Bym chciała się znaleźć wtedy w tej, pewnie w kuchni o tym rozmawialiśmy.
No nie używaliśmy nigdy określenia, żeby to mieć z głowy, bo to jest duża przyjemność posiadania tego
tak,
wszystkiego.
Tak, ale mówię o sytuacji, tak. Właśnie o świadomości posiadania i konsekwencji.
No, zaczęliśmy jakieś 2 lata temu spisywać co ewentualnie. I taki przy jednym obiekcie, przy jednej wystawie była naprawdę paromiesięczna, można powiedzieć, dyskusja. Chodzi nam o wystawę Kantora Wszystko wisi na włosku z 1973 roku. Jedna z ikonicznych wystaw, które odbyły się w Polsce, nie tylko Kantora, ale w ogóle w sztuce polskiej. Została zakupiona bezpośrednio z galerii Foxal przez włoską galerię Milano. Podróżowała po całej Europie. Myśmy to znaleźli w Niemczech, gdzie pewna galerniczka miała to do spółki z galernikiem z Holandii. Zaczęliśmy się wymieniać. No w każdym razie się to trafiło lata temu do nas. Przez te ponad 20 lat jeździło to po różnych wystawach. Myśmy to wozili na wystawy, gdzie robiliśmy wystawy naszej kolekcji w różnych
skrzyniach
fragmentach.
W skrzyniach tego nie trzymaliście. Tak?
Znaczy, generalnie w przerwach leżało w skrzyniach, no innej możliwości nie było. No i to już była chyba ostatnia rozmowa o tym, co dajemy. Tak siedzimy przy kolacji i żona mówi, Misiu, no to musi być w muzeum. No i wtedy jak gdyby nie miałem argumentu, ale też nie za bardzo chciałem mieć argumentów przeciwko. No także takich dyskusji było wiele, aczkolwiek ta była taka najpoważniejsza.
Jedno chciałabym ustalić na początku. Ten dar ma taki charakter, że nawet gdyby bunkier był 2 razy większy, to nie dałoby się jednocześnie wszystkiego pokazać, prawda? Nawet nie pytam o wartości, tylko pytam o przestrzeń.
Tak, ponieważ jak już wspomniałem, tu jest kilka całych wystaw. W związku z czym, żeby to dobrze wyeksponować, każda ta wystawa powinna mieć osobną salę, osobną przestrzeń i tak dalej. No, takich możliwości tutaj nie ma. Staramy się zrobić to najlepiej, jak się da. Natomiast tej wystawy nie można odbierać tylko i wyłącznie pod względem takim czysto estetycznym. Niestety będą zestawienia, których byśmy normalnie nigdy nie zrobili, a to wynika tylko z miejsca, że tu się coś zmieści, a tu się coś nie zmieści. Na przykład prace Mirka Bałki, które dajemy, w zasadzie każda powinna być w osobnym pomieszczeniu. No, nie mówię, no Edward Krasiński akurat ma, no bo tu już nie ma innej możliwości, bo jak powiedziałem, potrzeba 120 metrów plus przejście koło tego i tak dalej, więc dochodzimy do jakichś prawie 200 metrów. Czy też teatrzyk Nowosielskiego, któryśmy zrekonstruowali.
Będzie tutaj?
Będzie, któryśmy zrekonstruowali według oczywiście oryginalnych projektów, które wszystkie tak samo dajemy tutaj. Wszystkie będą na wystawie, będzie scena, będą te dekoracje, wszystko tak jak ma być. Tutaj na poziomie -1 rezerwujemy tylko dla Nowosielskiego. Będzie wystawa Stanisława Drużdża, cały Foxal. To była ta wystawa, którą dajemy tutaj. Będzie kilkanaście prac Władysława Hasiora. Każde z nich też wymaga jak najwięcej przestrzeni. No tej przestrzeni tutaj nie będzie, prawda? No plus, nie wiem, tytułowe dzieło wystawy Daj mi wszystko Jadwigi Sawickiej, które samo w sobie ma 6 metrów, prawda? Więc to wszystko tutaj zajmuje olbrzymie powierzchnie zarówno podłogi, jak i ścian. No pewnie można byłoby ładną wystawę w całym Mocaku z tego zrobić.
być może kiedyś taka powstanie.
Tak, no to jest, wie pani, w ogóle dosyć złośliwa wystawa, bo wszyscy darczyńcy zawsze na świecie się martwią, że od czasu do czasu coś będzie pokazane, a resztę będzie leżało w magazynach. No my część prac dajemy takich, że naprawdę nie zmieszczą się do magazynów, więc takich zmartwień nie mamy. Gry wojenne, a Bakanowicz nie wejdą do żadnego magazynu muzealnego w Krakowie.
No i już powoli zaczynam rozumieć koncepcję tego daru, a na poważnie, gdyby właśnie to pytanie zadać, to tak, jedno już wiem. Na pewno postawili Państwo na pewne zespoły prac, czyli wystawy, czyli tak trochę z perspektywy historyków sztuki myśleliście, no też, żeby pomagać innym historykom sztuki robić wystawy.
Prawda? Znaczy, w ogóle nasza galeria i nasza kolekcja, zawsze tak nam się wydaje, była dosyć tak profesjonalnie, jeżeli chodzi o program prowadzony. No mieliśmy te podstawy, które wynieśliśmy z Uniwersytetu, kształceni przez dwóch wspaniałych profesorów Poremskiego i Krakowskiego, z którymi żeśmy się zaprzyjaźnili, którzy pisali wstępy do naszych katalogów, gdzie profesor Krakowski był konsultantem remontu Domu Modlitwy na Węgierskiej, więc byliśmy z nimi bardzo związani. Myślę, że byliby zadowoleni z naszego postępku. Nie, postępek to jest raczej niedobry. No z naszego pomysłu, nazwijmy to, że to tutaj dajemy. I właśnie to, że cały czas żeśmy się obracali w tych środowiskach no, artystycznych, mieliśmy dostęp do prac takich, jaki, nazwijmy to, normalny kolekcjoner by nie miał, prawda? Rzadko kto kupuje całe wystawy. To, co jest jak gdyby podstawą tego zbioru, który dajemy do Mocaku i do MUFO, tak jak w MUFO przecież jest cała wystawa Jana Tarasina, do którego namówiłem i zmusiłem, prawda? Miał negatywy, nigdy nie było odbitek, które zrobił, jest wystawa jego fotografii z lat 60. Jest cała wystawa Smoczyńskiego. Największa praca Ciecierskiego, którą chyba kiedykolwiek zrobił, gdzie fotografia jest tylko jak gdyby techniczną stroną dzieła, natomiast na pewno będzie to najbardziej atrakcyjne od strony estetycznej dzieło, które będzie w MUFO, prawda? Coś związane z fotografią, które ma wymiary mniej więcej 3 na 5,5 metra, prawda?
Tak, byłam w ogóle zaskoczona. Ciecierski, fotografia, myślałam, że pomyłka jest.
Nie, nie, no nie pomyłka. On to wykorzystywał w pewnym okresie, ale mówię nie jako fotografię w naszym rozumieniu, tylko jako element kompozycji dużego dzieła.
Ten motyw konkretnych wystaw, czy całych zbiorów, wydaje się tutaj wiodący. Ale przecież nie tylko, bo zacznijmy od Abakanowicz. Zawsze taką wyliczankę się zaczyna od tej
tak,
litery.
Tak, no złośliwie mówią, że dlatego zrobiła karierę, że zawsze była na pierwszym miejscu we wszystkich spisach, bo nie dość, że A, to potem jeszcze B. Ale to mówię, że
A jeśli tak było, to co? Bardzo utalentowana artystka. No,
wybitna, wspaniała, chyba najbardziej znana polska artystka na świecie. No ale też tu będzie jak gdyby coś w rodzaju jej wystawy, bo osobna sala będzie poświęcona tylko Abakanowicz. Dwie pozycje gier wojennych, dwie liny, architektura arborealna, zarówno dwumetrowy gwarz, jak i model. Także to już spełnia rolę całkiem fajnej wystawy Abakanowicz, a na górze, nazwijmy to w dziale fotografii, będzie cała wystawa Marty Deskur Nowe Jeruzalem, która była robiona specjalnie, produkowana specjalnie dla galerii. Także tych zespołów prac tutaj jest dosyć sporo, dlatego no można to tak ścieśnić.
Powiedzieliśmy A, to powiedzmy B. Jeszcze chwilę chciałabym się skupić na pracach Mirosława Bałki. Pan zaproponował Magdalenę Abakanowicz jako największą polską artystkę. Muszę powiedzieć, że jeśli się bym z tym zgodziła, no to tylko pod warunkiem, że zaraz potem
no będzie zresztą to
B.
Nawet z tego alfabetu wynika,
o którym więc trzymajmy się.
Prezentujemy dwie rzeźby Mirosława Bałki. Każda ma swoją historię, jednak kiedyś była własna własnością Andy Rotenberg, a drugą kupiliśmy na aukcji Sotheby w Los Angeles. Bardzo ciekawą, minimalistyczną rzeźbę. Cieszyliśmy się z nią przez lata, pokazywaliśmy ją na wielu wystawach. I mam nadzieję, że w Mocaku trafi do tego, nazwijmy to, zespołu rzeźb Mirka, które oni już mają w swoim posiadaniu.
Tak, zresztą świetne te prace akurat w samym Mocaku są, więc doskonałe uzupełnienie tej rodziny prac. Biegniemy dalej, C jak Ciecierski, już to mamy.
D jak Deskur, też mówiliśmy, nie wiem, chyba nie myślałem od tej strony, że było na każdą literę w alfabecie, ale może coś znajdziemy, jest parę dni, to może uzupełnimy.
Na E będzie trudniej, ale Edward Krasiński też nam pasuje.
I też może być, Edward Krasiński może być, no przede wszystkim ten wspaniały labirynt, który znaleźliśmy we Francji.
Znaleźliśmy we Francji, to brzmi dziwnie.
No, po małych śledztwach, które prowadziliśmy we Francji, udało nam się zdobyć różne rzeczy, między innymi te obiekty surrealistyczne, które będą w tym labiryncie, to też są za granicą znalezione, na przykład ta sławna deska do prasowania z maszynką do mięsa była w posiadaniu pewnej fundacji w Wenecji. No to już są taka kuchnia kolekcjonersko-marszancka. Nie wiem, czy dobrze odmieniam.
Dobrze, bardzo dobrze.
Także
do labiryntu będzie można wejść, bo Państwo tego nie widzą.
Niestety będzie ogrodzony i nie będzie można wejść. Oczywiście zamysłem Edzia...
Pan Edward byłby chyba rozczarowany.
Nie, zamysłem Edzia, oczywiście jak ona była prezentowana w galerii we Francji, czy we fragmentach w galerii Foxal, można było wchodzić, ale ci Państwo, co tego nie widzą, to proszę sobie wyobrazić bardzo biedny labirynt ze sklejki i drewnianych kołków, które niejednokrotnie są krzywe, bo w tych latach to nawet suchego drzewa w Polsce nie było. Jeżeli usychało, to w lasach, a nie było w stolarniach, prawda? W związku z tym myślę, że to by się wszystko rozleciało, gdybyśmy, mam nadzieję, tej ilości ludzi, które tutaj będą, wpuścili. Natomiast normalnie w galeriach, jeżeli to było eksponowane, to oczywiście można było wchodzić w labirynt, przechodzić przez ten kołowrotek, oglądać deskę do prasowania z maszynką do mięsa i przeżywać.
Myślę, że teraz trochę praca zmienia swój status. Za życia artysty wszystko było możliwe. Dziś jest po prostu obiektem muzealnym. Rzeczywiście nie bardzo sobie wyobrażam tłumy krążące tutaj po labiryncie. Niemniej to, co najważniejsze, czyli ta niebieska linia, która prowadzi nas nie wiadomo dokąd, jest.
Wyraźnie. Niebieska linia jest w ogóle podstawą prac Edzia Krasińskiego i jeszcze za labiryntem, po ścianie, tam gdzie on dotyka ściany, będzie oczywiście poprowadzona na sławnej wysokości 130 cm. Tak. I oczywiście musi być 13-milimetrowa.
No ale prace konceptualne akurat tak się robi.
Tak się robi, ale wbrew pozorom tu jest pewna precyzja. To jest 130 cm i 13-milimetrowa taśma Blue Scotch, którą bardzo trudno jest w Polsce jej nie można kupić, ponieważ M3 nie przeznaczyło 13-milimetrowej na polski rynek, tylko 11-milimetrową. A w Anglii nam nie chcieli sprzedać, bo powiedzieli, że mają przedstawicielstwo w Polsce. Pół roku trwała taka mądra korespondencja.
Na szczęście dobrze się skończyło.
Tak. Także w tej chwili mamy tego bardzo duże ilości, bo musieliśmy w Anglii kupić najmniejszą ilość hurtową. Także od lat obsługujemy wystawy Edzia Krasińskiego, wspomagając tym skoczem, jaki ma być. Nawet tutaj, kilkanaście lat temu w Bunkrze Sztuki, jak była wystawa Edzia Krasińskiego, to też była z naszym skoczem.
Tak, no i to jakby świadczy o takim holistycznym myśleniu, zajmowaniu się dziełami sztuki. Dobrze, to porzucimy może ten alfabet, bo myślę, że wymieniliśmy kilka naprawdę znaczących nazwisk i to wystarczy. A teraz chciałam trochę z drugiej strony przyjrzeć się kolekcji, bo tak, najważniejsze nazwiska w polskiej sztuce, nie ma żadnych wątpliwości. Ale czy są w tym darze rzeczy, tematy, nazwiska może, które nie są tak oczywiste, a na przykład są ważne właśnie z perspektywy polskiej historii sztuki? Coś, na co warto zwrócić uwagę, o czym być może nie słyszeliśmy?
Znaczy, generalnie myśmy z żoną zawsze zajmowali się powojenną klasyką sztuki polskiej, także trudno tutaj szukać młodego malarstwa, prawda? Ale z takich nazwisk, nie z pierwszych stron gazet, a jednak z grupy krakowskiej i tak dalej, to jest zestaw prac Marka Piaseckiego, prawda? To wspaniały artysta, który jako swoje medium przyjął fotografię, absolutnie lata temu był zapomniany. Ja dawno, dawno temu, jeszcze chyba w 70-tych latach, kupiłem jedno zdjęcie Piaseckiego za 90 zł w Desie na Jana. To było wtedy 90 centów, tak dla młodych ludzi.
O rany,
mówię.
Bez komentarza.
No ale to była butelka wódki, no to no. Poświęcenie. I nigdzie tego nie można było zdobyć. On wyjechał z żoną do Szwecji i tak dalej, no ale podowiadywałem się, że jego żoną jest córka Jerzego Turowicza, z Jerzym Turowiczem po latach, że no, pozwolę sobie użyć tego słowa, bardzo dobrze poznali, no zaprzyjaźnili, może za dużo powiedziane. Przez niego poznałem oczywiście tą córkę, jak była, zacząłem rozmawiać. No i w ten sposób ściągnąłem do Polski bardzo duży zestaw prac Marka Piaseckiego. W galerii mieliśmy tego 3 wystawy, potem się tym zainteresowała też Zachęta i nawet napisali o tym, że to Starmachowie ściągnęli do Polski i odkryli, także byliśmy bardzo dumni, że tak poważna galeria powołuje się na nasz skromny sklepik.
Może nie dla wszystkich oczywista sprawa, ale to nazwisko to jest potęga.
To jest potęga i przed tym jest na pewno przyszłość, w sensie, że to na pewno osiągnie status w ogólnym odbiorze. O.
Pytanie, które może jest takie niekulturalne, ale w kontekście tego wspaniałego państwa daru, gestu. A jakie rzeczy państwo sobie postanowili zostawić, ale nie ze względu na wartości i tak dalej, ale właśnie po to, żeby to mieć, żeby mieć blisko.
Każdy w rodzinie, znaczy mówię o córkach i o nas, ma jakieś swoje ulubione rzeczy, które są w naszej kolekcji. W ogóle dawanie tego, czy sprzedawanie w ogóle nie wchodziło w grę i w ogóle żeśmy o tym nie myśleli, ale na pewno takim zestawem, z którym jesteśmy bardzo związany, to jest dosyć duży zestaw prac Jerzego Nowosielskiego, no bo to kilkudziesięcioletnie z nim związki, przyjaźnie, naście czy dziesiąt wystaw Nowosielskiego. Oprócz tego od lat interesujemy się pracami Henryka Starzewskiego z 60-tych lat. To nabywaliśmy to jeszcze dawno, dawno temu, kiedy to niewiele osób interesowało, jeszcze część mam od samego Henia, czyli mówię o 70-tych latach, no, potem 80 oczywiście żył, ale już tego nie miał, najwięcej tych prac wyjechało za granicę, był taki polski galernik, nazywał się Karpuszko, miał Kazimir Galery w Chicago, bardzo dużo tych prac przeszło właśnie przez jego galerię, trzeba było tego szukać w Stanach Zjednoczonych, u Ewy Pape kilka wylądowało od takiego no, aptekarza londyńskiego, który też miał swoją kolekcję. Kupiliśmy jeden ze wspanialszych prac Starzewskiego. No, zostawiliśmy sobie kilka hasiorów, bo przecież to by się nie zmieściło do muzeum, więc kilka żeśmy sobie zostawili. No i różne takie, no też oczywiście Marka Piaseckiego, część rzeczy żeśmy sobie zostawili, także no ściany w domu i w galerii nie będą ogołocone. Chciałem powiedzieć, że córki nie zostaną bez posagów, ale to już nieaktualne.
Zdolne dziewczyny.
Bo już się wydały, tak.
Tak, a ja myślałam, że pan powie o Tadeuszu Brzozowskim, bo muszę przyznać, że jeśli są takie rzeczy, które, jakby to powiedzieć, których panu po prostu zazdroszczę, to są obrazy Tadeusza Brzozowskiego, który jest trochę taką zapomnianą legendą, bo jakby z perspektywy historii sztuki wiemy, że był ważny taki artysta, ale nie ma możliwości oglądania go i cieszenia się.
No wie pani, Tadzio Brzozowski w naszej rodzinie to jest w ogóle osobny rozdział. Ja byłem tam traktowany jako trzeci syn. Z Wawrzkiem, z nim jestem no, zaprzyjaźniony od lat, no, wstyd przyznawać, no, od ponad 50 lat jesteśmy z Wawrzkiem zaprzyjaźnieni. Byłem wzywany przez jego rodziców, żeby go ratować przy załamaniu psychicznym, bo znowu się strasznie zakochał i to się rzeczy, ale to już jak gdyby takie kuchnia, nie trzeba o tym. Natomiast rzeczywiście mamy wspaniały zestaw obrazów Tadeusza Brzozowskiego, część jeszcze bezpośrednio od niego, mamy kilka rysunków ze specjalnymi dedykacjami z różnych okazji, jak był u nas w domu, na przykład jedną to umie na pamięć, że Andrzeju, mój panie, na twe zawołanie machnąłem, coś chciał, abyś to miał. Albo na przykład po kolacji, którą zjadł nas w domu, dostaliśmy taki, jak on to mówił, chciał, żeby to tak pejoratywnie zabrzmiało, podmalowany rysunek, nigdy to nie nazywał akwarelami, i po kolei degustancja a la Polakka na przykład. Także, no oprócz tego mamy wspaniałe jego prace. Zawsze jak byłem w Zakopanem, mieszkałem u Tadzia w pracowni, zawsze malował kilka obrazów naraz.
A czy stało kilka?
Tak, od takich małych po dwumetrowe. Przy technologii tych prac to było nieuniknione, były laserunki, potem była szpachla, tuba i tak dalej, więc one jak gdyby powstawały przez kilka miesięcy. W zimie Tadziu nie malował, bo było złe światło. To był jeszcze z tych artystów, prawda, który malował przy naturalnym świetle. W zimie robił rysunki, zamawiał blejtramy, nabijał płótna, gruntował. No i gdzieś w kwietniu zaczynał malować, bo zaczynało być dobre światło. No i na przykład mamy taki mały obrazek 40x50, który ma tytuł Admirancja. I na przykład gdybym ja ten obraz wyniósł z domu, no to rozwód byłby pewny.
No nie, nie.
Od czasu do czasu pojawia się na rynku, ale pamiętajmy, że jest to jeden z tych największych polskich artystów, który miał bardzo małą produkcję, że już użyję takiego określenia nie ze sztuki, że się tak wyrażę. Bardzo duża część tych prac jest w muzeach, także krąży tego stosunkowo niewiele, na przykład w stosunku do takiego Nowosielskiego czy Starzewskiego, o którym żeśmy wspominali.
No to tym bardziej decyzja zachowania blisko tych...
Nie,
tych
no to w ogóle nie wchodziło w grę.
Dobra. Muzeum Fotografii, Muzeum Sztuki Współczesnej Mozak. Dlaczego nie na przykład Muzeum Narodowe? No, Feliks Manga-Jasiński, pana znakomity poprzednik,
no,
państwa poprzednik, tutaj widział narodowe zbiory, więc pytam o decyzję tą o miejskim charakterze.
Znaczy, przede wszystkim wiadomo było, że Kraków, to żeśmy nad tym nie dyskutowali, obydwie rodziny krakowskie, no powiedzmy żona krakowsko-lwowska, ale też Galicja, prawda, więc wszystko się zgadza. Po drugie, to są młode muzea, zarówno, znaczy MUFO może starsze, ale w sensie nowych pomieszczeń, budynków, nowego programu, no to jest, prawda, nowe muzeum. Mozak, no to ile ono ma, 10 lat mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, więc z tej klasyki zarówno jedno, jak i drugie ma niewiele albo nie ma w ogóle. Muzeum Narodowe ma trochę inny jednak program, prawda, zbliżony jest bardziej do tych klasycznych, w ogóle dwudziestowiecznych prac i to tam by no, w pewien sposób zginęło w tych gigantycznych zbiorach. Dlaczego nie Warszawa? No, skoro nie przyjęła Mangi Jasińskiego, no to pewnie nas by nie przyjęła, już nie mówiąc o tym, że no, jedyne muzeum, które ewentualnie wchodziło w grę w Warszawie, to były MSN, wie pani. Nie myślałem nigdy o tym, ale nawet gdybym pomyślał, i po przeczytaniu książki Pawła Kowala o Abakanowicz, gdzie cytuję panią dyrektor Mytkowską, co ona myśliła o Abakanowicz, no to bym się nawet nie odważył sprawiać jej taki kłopot, żeby zaproponować tę pracę w muzeum.
Żeby ludzie byli zadowoleni, szczęśliwi.
No tak, no. My chcemy być zadowoleni, że to ląduje w takim miejscu, w jakim byśmy chcieli. Będziemy sobie mogli przychodzić, oglądać. Nasze córki może kiedyś przyjdą z wnukami i powiedzą, że to babcia z dziadkiem to tutaj dali, prawda? No myślę, że fajnie jesteśmy zaprzyjaźnieni z dwójką dyrektorów, zarówno z Maszą Potocką, jak i z Markiem Świcą. Maszę znam dłużej niż własną żonę, prawda? I tak dalej, tak więc to jak gdyby było oczywiste, że Jeżeli dajemy, to ląduje to w krakowskich muzeach i w tych dwóch. Tutaj nie było żadnej dyskusji. Zresztą z dyrektorem Muzeum Narodowego Andrzejem Szczerskim się znamy. Nie wiem, rok temu już wiedział o tym i w ogóle absolutnie rozumiał i nie miał absolutnie żadnych pretensji. No, absolutne zrozumienie.
Rozumiem tę potrzebę takiego wspierania lokalności z perspektywy krakowskości tych zbiorów. Bo ona...
Tak, ja jestem już takim zapyziałym krakowianinem. W ogóle nigdy nie miałem zamiaru się stąd wyprowadzać, przenosić. Lubię to miasto, nie chcę nadużywać określenia kocham, prawda, ale no tak jakoś strasznie się przyzwyczajam do wszystkiego. Tak, jestem od 20 lat przyzwyczajony, że Majchrowski jest prezydentem i aż mi będzie głupio, jak teraz będzie kto inny, prawda? Ale cieszę się, że to się też zdążyło wszystko zrobić, że on jeszcze to będzie, nie wiem, odbierał jako miasto, prawda? Bo de facto my to dajemy miastu, prawda? No natomiast miasto nie ma tego typu własności ani ten, więc one idą do muzeów, które są miejskie. Natomiast my cały czas to podkreślamy, że dajemy to miasto.
I te zbiory naprawdę zyskają wspaniały nowy dom, bo to jest najważniejsze. Myślę, że mogą być Państwo spokojni, że będą w obiegu przede wszystkim.
Mamy taką nadzieję, rzekłbym, że się nawet nie boimy, że przepadną, pomimo tego, że no, dyrektorzy się będą zmieniać na pewno, ale te obiekty, które my dajemy, są na tyle klasyczne, że będą zawsze przydatne do kolekcji muzealnej i gdzieś będą pokazywane. Zresztą z tego, co wiem, to już są pewne rezerwacje. Kantor jedzie na wystawę Kantora do Rumunii, Lina Abakanowicz na wystawę Abakanowicz do Izraela. Także to będzie dalej tak funkcjonowało, jak funkcjonowało u nas, ponieważ tutaj chyba nie ma obiektu na tej wystawie, którego byśmy nigdy, nigdzie nie pożyczali do żadnego muzeum.
Piękna historia. Bardzo panu dziękuję, bardzo serdecznie gratuluję i czuję się właśnie jako mieszkanka tego miasta po prostu wspaniale obdarowana.
Bardzo miło, że pani to tak przyjmuje. Mam nadzieję, że nie jest pani jedyna.
Jest nas milion, na pewno. Ach, cytując Wieszcza.
To już nie przesadzajmy.
Dziękuję za nas.
Dziękuję.
Andrzej Starmach, czyli kolekcjoner, który wraz z małżonką, panią Teresą Starmach, przekazał dwóm krakowskim muzeom, Mocakowi i Muzeum Fotografii, wspaniały dar 26 współczesnych artystów. Te prace zasiliły kolekcje obu krakowskich instytucji. No i przede wszystkim ta kluczowa informacja. Jutro wernisaż wystawy Daj mi wszystko w krakowskim Bunkrze Sztuki, gdzie nie całą kolekcję przekazaną krakowskim muzeom, ale znaczącą jej część będzie można oglądać. Ta wystawa czynna dla publiczności od piątku najbliższego aż do 1 września.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.